Pan Bóg jest dobry. Jest dobry jak właściciel tej winnicy, o której przed chwilą słyszeliśmy. Chcę z wami się, drodzy, zatrzymać na takich dwóch rzeczach, które można powiedzieć w odniesieniu do tego właściciela, czy w odniesieniu też do Pana Boga. Pierwsza rzecz jest taka, że zobaczcie, właściciel winnicy jest bardzo transparentny. On niczego nie ukrywa, bo mógł zupełnie inaczej całą tą sytuację rozegrać. Mógł dać po denarze tym, którzy rzeczywiście cały dzień pracowali, a później na bok zawołać tych, którzy pracowali jedną godzinę i pokryją mu gdzieś tam, nie na ludzkich oczach, tego denara dać także i im. I nie byłoby tego całego ludzkiego gadania. Ta Ewangelia inaczej by się wtedy skończyła, nie tak jak słyszeliśmy. Zobaczcie, Bóg niczego nie ukrywa. Bóg jest transparentny. Bóg jest, można powiedzieć, przezroczysty. Nie ma nic do ukrycia. I już teraz trzeba sobie postawić takie pytanie, skoro mamy być jak Bóg, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Pismo, to trzeba sobie postawić pytanie, czy ja też jestem przezroczysty? Czy ja też jestem transparentny? Czy ja też nie mam niczego do ukrycia? Albo może trochę zmodyfikować to pytanie i sobie postawić inne. Na jakich płaszczyznach w moim życiu nie jestem przezroczysty? Na jakich płaszczyznach w moim życiu nie jestem transparentny? Co ukrywam i przed kim? Takie pierwsze pytanie mi się zrodziło, kiedy medytowałem ten fragment dzisiejszej Ewangelii. Druga jakaś kwestia. Zobaczcie, też zastanawiające jest to, że to nie ci robotnicy potencjalni przychodzą do tego właściciela, nie pukają i nie mówią: słuchaj, bo my nie mamy roboty, weź nas zatrudnij. To ten właściciel wychodzi, zobaczcie. 5 razy w ciągu doby, jak policzymy, 5 razy, wychodzi na rynek, zostawia winnicę, idzie w poszukiwaniu pracowników. Przekładamy to na nasze życie duchowe. Pan Bóg robi dokładnie tak samo, zobaczcie. To Pan Bóg po nas wychodzi. To Pan Bóg nas zaprasza do Kościoła, do wspólnoty, do pracy w Kościele. Za chwilę będę rozkładał ręce i powiem: dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. To On nas wybrał. To On nas tu zaprosił. To nie jest tak, że my Jemu łaskę robimy, kiedy tu przychodzimy. Zobaczcie, to co jakoś też mnie niesamowicie w tym fragmencie intryguje, to jest też prawda o tym, że Bóg jest wszechmogący i może zrobić bez człowieka wszystko, a jednak tego człowieka do współpracy z Tobą zaprasza. Pan Bóg może zbawić, odkupić wszystkich ludzi wokół nas, bez nas. Ale nas do nich posyła, byśmy ich na drogi wiary sprowadzali. Zobaczcie, On nas potrzebuje. Bóg, który jest wszechmogący, potężny i wszystko może, wszystko potrafi, potrzebuje takiego słabego człowieka jak ja. Jak się tutaj z tego nie ucieszyć? Czasem myślimy, że Ewangelia, że te przykazania, że to wszystko takie trudne, że takie wymagania, że ta poprzeczka tak wysoko postawiona. A zobaczcie, trzeba popatrzeć inaczej. To jest zaszczyt, że Bóg właśnie nam daje swoją Ewangelię, że właśnie nam daje swoje przykazania. To jest zaszczyt. Gdybyśmy przestali sprawy wiary traktować jako obowiązek, jako jakiś przymus, a potraktowali je jak przywilej, to proboszcz by musiał co godzinę tutaj msze święte wprowadzić, bo w tym kościele ludzie by się nie mieścili. Ale dopóki człowiek traktuje Eucharystię, dopóki traktuje Boże sprawy, spowiedź jako przymus, że trzeba, no to mamy co mamy. A trzeba potraktować jako przywilej, zobaczcie. W wielu miejscach na świecie dzisiaj mszy świętej nie będzie, chociaż ludzie chcą. bo nie ma warunków, bo nie ma kapłanów i tak dalej, nie? Przywilej. A jak dostaję jakieś przywileje, to powinienem się ucieszyć. Zobaczcie, to jest niesamowicie, to jest temat na jakieś rekolekcje, nie jak na jakieś jedno krótkie kazanie, ale chciałbym też zapytać siebie i was, czy ja to przeżywam jak przywilej, jak radość, to, że mogę tutaj być, że mogę się z Jezusem spotkać. Te dwie rzeczy o Panu Bogu, te dwie rzeczy do rachunku sumienia dla nas, ale chcę jeszcze jedno pytanie wam postawić, chyba z całej tej Ewangelii najtrudniejsze. Kiedy dowiaduję się, że Pan Bóg jest dobry dla kogoś, kogo nie lubię, to co czuję? Co czuję? Bo Bóg jest dobry dla wszystkich, nie tylko dla mnie, dla mojej rodziny i dla tych, których ja kocham. Bóg jest też dobry dla tych, którzy może niekoniecznie się mi podobają, nie? Ale oni też mają szansę na zbawienie, zobaczcie. Najlepszy przykład to jest dyzma na krzyżu, czyli ten dobry łotr. Miał człowiek szczęście, że akurat powiesili go na tym krzyżu wtedy, kiedy zawisł tam Jezus. Bo wzbudził w sobie żal, powiedział, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. I Jezus dokonał pierwszej kanonizacji w historii Kościoła. Powiedział, dzisiaj ze mną będziesz w raju. I to nawet nie była godzina 11, mówiąc językiem dzisiejszej Ewangelii. To było za 5:12. Bo on za chwilę umarł. To był ostatni przysłowiowy gwizdek dla tego dobrego łotra. Jeszcze się załapał na zbawienie. Kiedy myślimy o tym dyzmie, to pewnie ta historia nas nie rusza. To było 2000 lat temu. Co mnie to interesuje? Ale słuchajcie, my takich dobrych łotrów to mamy tak wokół nas na co dzień też, nie? Można się zapytać, co czułem, kiedy się dowiedziałem, że Jaruzelski przed śmiercią się wyspowiadał. Człowiek, któremu przez całe życie z Kościołem po drodze nie było. Ale za 5:12 się wyspowiadał. Niedawno miałem taką rozmowę z bardzo wykształconą osobą, która nie mogła zrozumieć, jak ktoś taki może być zbawiony. Pan Bóg jest dobry. Nie tylko dla mnie, dla mojej rodziny i dla tych, którzy są blisko mnie. Pan Bóg jest dobry dla wszystkich. Generał Kiszczak. Co prawda księdza się nie doczekał. Umarł wcześniej niż ksiądz przyszedł, ale swoją żonę o księdza kilka razy prosił. Nie zdążyli. Ale pragnienie w sercu tego człowieka, spotkania z kapłanem, przyjęcia może sakramentów, było. Pamiętam, jak głośno mówiło się w Koszalinie w 2014 roku, kiedy umarł mieszkaniec tego miasta, komunistyczny prokurator, który domagał się śmierci Danuty Sidzikówny, Inki. I ona rzeczywiście zginęła. Zginęła przez niego. I kiedy w 2014 roku umarł, kiedy ksiądz pojawił się na pogrzebie, to ludzie gadali. No jak to? Ksiądz na pogrzebie takiego kogoś, takiego człowieka? Dopiero później wyszło na jaw, że ten człowiek też za 5:12 się wyspowiadał. Przez kilka miesięcy przyjmował nawet księdza w pierwsze piątki miesiąca z komunią świętą. I teraz zobaczcie, problemem wcale nie musi być to, że ktoś żyje źle, że się nawraca. Problemem może być to, że ja się na jego nawrócenie i na jego zbawienie w środku jakoś nie godzę. I wtedy problem jest we mnie. Bo co? Bo za mało kocham. Bo za mało kocham. I mamy, drodzy, takich złoczyńców, ludzi, którzy złoczynią, publicznie złoczynią, którzy też pewnie w najbliższych latach będą odchodzić z tego świata. Czy my się za nich modlimy? A trzeba by się za nich modlić. Żeby i oni, tak jak dyzma na krzyżu za 5:12 chociaż, ale żeby się załapali na to zbawienie. Ale to jest pytanie o to, czy ja kocham. Bo jak będę kochał drugiego człowieka, to ja się będę za niego modlił. A jak go nie będę kochał, to będzie w moim sercu jakieś niezrozumienie tego, że Pan Bóg jest dobry dla wszystkich. Jest, drodzy, w tej Ewangelii jeszcze jedno niebezpieczeństwo. Dla nas wszystkich to jest niebezpieczeństwo. Takie niebezpieczeństwo, które polega na takim czekaniu. Bo sobie możemy powiedzieć tak, skoro Pan Bóg tego dyzmę w ostatniej chwili do nieba wciągnął, skoro Jaruzelski i tak wielu innych w ostatniej chwili, to co ja się będę trudził? Młody jestem, młoda jestem, poczekam sobie trochę, pożyję bez Boga. Jak będę stary, to się nawrócę. Wielu dzisiaj młodych tak mówi. Proszę księdza, ja jeszcze nie umieram. Ja jeszcze planuję trochę pożyć. Jak będę miała lata mojej babci, to będę latała do kościoła. I drodzy, tutaj jest takie niebezpieczeństwo, dwojakie. Pierwsze to oczywiście takie, że no, nie znamy godziny swojej śmierci, tak? Nie znamy. Nikt z nas tego nie wie. Ale drugie niebezpieczeństwo jest, myślę, chyba jeszcze bardziej poważne, bo takie bardziej odkrywcze, czy mniej oczywiste. Bo jak ludzie mówią tak, jak będę stara, to się nawrócę, czy jak będę umierać, to się nawrócę, to słuchajcie, trzeba jakąś mądrą odpowiedź na takie mówienie ludzkie dać. I taką mądrą odpowiedź daje nam święty Alfons Maria Liguori w przepięknej książce, już kiedyś ją tutaj polecałem, książka pod tytułem Przygotowanie do śmierci. Alfons Maria Liguori pisze o takiej bardzo ważnej rzeczy. On mówi tak, jeżeli człowiek w swoim życiu nie woła do Boga i nie tęskni za Bogiem, to prawdopodobnie, kiedy będzie umierał, też nie będzie do Boga wołał i za Bogiem nie zatęskni. Trochę w myśl tego powiedzenia, czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. Żeby wołać do Boga w godzinie śmierci i żeby tęsknić za Bogiem w godzinie śmierci, i żeby wołać o miłosierdzie, przepraszać Boga w godzinie śmierci, to trzeba to mieć we krwi. Jeżeli człowiek przez całe życie żyje z daleka od Pana Boga, nie modli się, nie praktykuje, nie spowiada, nie pokutuje, to słuchajcie, Liguori mówi, jest małe prawdopodobieństwo, że ten człowiek bezbożny w godzinie śmierci się nawróci. A wielu żyje naiwnie, myśląc, że w tym momencie będę wołał o miłosierdzie. Nie będziesz wołał. Jeżeli nie masz tego wołania we krwi, jeżeli całe życie żyłeś bez Boga, to prawdopodobnie, bo może ktoś dostanie łaskę jak dyzma na krzyżu, prawdopodobnie w godzinie śmierci też nie będziesz wołał. Zobaczcie, to jest dla nas też taka lekcja i nauka, żebyśmy modlili się za tych, którzy nie wołają. Bo może być tak, że ta nasza modlitwa będzie dla nich ostatnią deską ratunku. I to pytanie, drodzy, na koniec. Jak ja reaguję, kiedy Pan Bóg jest dobry dla tych, dla których niekoniecznie po naszemu dobry być powinien? Jak ja reaguję? Jak ja reaguję, kiedy komuś, kto nie chodzi do kościoła, lepiej się powodzi niż mnie? Co ja wtedy myślę? Mam pretensje do Pana Boga? Może pojawia się zazdrość? Nie? Ta Ewangelia, drodzy, jest o robotnikach, o dobrym właścicielu tej winnicy, ale tak naprawdę to jest Ewangelia o nas. Bo w niejednej sytuacji człowiek też pyta, Panie Boże, ale jak to tak może być? Zachęcam Was, drodzy, byście do tego 20 rozdziału Ewangelii świętego Mateusza sobie sięgnęli, może jeszcze jakieś pytania Wam się zrodzą. Ta Ewangelia jest przepiękna i jest materiałem nie na jedno krótkie kazanie, ale na jakieś kilkudniowe rekolekcje. Ale niech tyle wystarczy. Amen.